A teraz, jeśli chodzi o dzisiejszy poranek, skierujmy naszą uwagę na list, który Paweł napisał do Galatan. Skupimy się na wersetach od 11 do 16, drugiego rozdziału. I z pierwszych 10 wersetów listu wiemy, że możemy się spodziewać, iż Paweł będzie definiował i bronił prawdziwej Ewangelii dane przez Chrystusa. Zanim jednak mógł to czynić, Paweł musiał najpierw obronić własną wiarygodność jako apostoła wobec tych, zarówno wewnątrz, jak i poza kościołem w Galacji, którzy kwestionowali wiarygodność jego apostolstwa. Paweł odwołuje się do swojego osobistego świadectwa oraz do licznych potwierdzeń ze strony Piotra, pozostałych kościołów, pozostałych apostołów i innych kościołów jako wystarczających dowodów swojego statusu apostoła ustanowionego przez Chrystusa. Dzisiejszego poranka przeglądamy się przejściu, jakiego dokonuje Paweł, od ustanowienia swojej apostolskiej wiarygodności do wyjaśnienia natury Ewangelii, a jednocześnie do obnażenia fałszywej Ewangelii, która przenikała do kościoła. Więc przeczytajmy wersety od 11 do 16 drugiego rozdziału listu do Galatan. A gdy Piotr przybył do Antiochii, przeciwiłem mu się w twarz, bo był godny nagany. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. Gdy zaś oni przyszli, odsunął się i odłączył, obawiając się tych, którzy byli z obrzezania. A razem z nim obłudnie postępowali i inni Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w tę ich obłudę. Lecz gdy zobaczyłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem Piotrowi wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, żyjesz po pogańsku, a nie po żydowsku, czemu przymuszasz pogan, aby żyli po żydowsku? My, którzy jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa. Dlatego ze uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Wyobraź sobie, że jesteś angielskim osadnikiem na amerykańskim pograniczu w XVIII wieku. Znajdujesz się na rozległych bezdrożach, otoczony gęstymi lasami, siemrzącymi strumieniami oraz zwierzętami, na które polujesz dla mięsa lub futer. Nagle natykasz się na zupełnie inną grupę istot, ludzi, rdzennych mieszkańców Ameryki. Są ubrane w dziwny sposób, ich twarze oraz malunki na twarzach wyraźnie pokazują, że należą do zupełnie innego ludu. I mówią językiem, którego nie rozumiesz. Być może są nastawieni przyjacielsko, ale być może nie. Nie wiesz, czy podnieść strzelbę, czy są opuścić. Jedna z tych osób odzywa się do pozostałych w tym dziwnym języku. Nie rozumiesz ani jednego słowa. Ale potem ta osoba odwraca się i patrzy prosto na ciebie. Jest nieco jaśniejszej karnacji niż pozostali, lecz ubrany dokładnie tak samo jak oni. Kiedy jednak zwraca się do ciebie i zaczyna mówić, mówi doskonałą angielszczyzną z akcentem kogoś, kto urodził się nie jako rdzenny mieszkaniec Ameryki, lecz jako kolonista, taki jak ty. W czasach amerykańskiego pogranicza istniało wiele opowieści o ludziach, którzy jako dzieci, nastolatkowie, dorośli, zostali porwani przez rdzennych mieszkańców Ameryki, a następnie przyjęli zwyczaje i kulturę plemion, które ich uprowadziły. W wielu z tych historii pojawią się wspólne wydarzenia. Pewnego dnia spotykają kogoś ze swoją dawną rodzinę, kulturę i wtedy te dwie tożsamości zderzają się ze sobą. Czego byście się po nich spodziewali? Czy pójdą z kolonistami i wrócą do osad? A może pozostaną w swoim nowym plemieniu, ze swoim nowym ludem? W takiej właśnie sytuacji znajduje się Piotr. Gdy Jezus powołał Piotra, ten nie miał pojęcia, że wszystko się zmieni. Teraz znajduje się w miejscu apostoła ustanowionego przez samego Jezusa. Jest Żydem z pochodzenia, a jednak nie jest już częścią religii żydowskiej. Wychowano go w pogardzie do Boga. Ale ci poganie teraz otrzymali zaproszenie Mesjasza do zbawienia. I tutaj, w Antiochii, Piotr jada razem z nimi. Nie są oni wrogami, lecz jego braćmi. Lecz wtedy pojawiają się ci o wspólnym dziedzictwie. Ludzie, którzy mają potencjał, aby bardzo utrudnić mu życie, jeśli pozostanie tam, gdzie jest. Co powinien zrobić Piotr? A co wy byście zrobili? Co więc dokładnie się wydarzyło? Kilka wersetów wcześniej Paweł opowiada o swojej wizycie w kościele Piotra, Jana, Jakuba w Jerozolimie. Tam apostołowie potwierdzili Ewangelię głoszoną przez Pawła, że zbawienie jest przez wiarę samą, z łaski Boga samego, a nie przez prawo, ani przez uczynki ciała. Teraz Piotr przybył do kościoła Pawła w Antiochii. Na początku wszystko układało się dobrze. Piotr jadł nie tylko z chrześcijanami pochodzenia żydowskiego, takimi jak on sam, lecz także chrześcijanami pochodzenia pogańskiego. Jednak wszystko skomplikowało się w chwili, kiedy weszli ludzie z tak zwanego stronnictwa obrzezania. W tym momencie Piotr wstał i, jak się wydaje, po cichu oddzielił się od pogan, z którymi wcześniej miał wspólnotę. Stronnictwo obrzezania, czasami nazywane judaizujące, wierzyło, że aby być w pełni posłusznym Bogu i stać się uczestnikiem zbawienia, człowiek musi przejść przez obrzędy określone w prawie mojżeszowym. Prawo to znajdujemy w księgach Wyjścia, Kapłańska, Liczb, powtórzonego prawa umieszczonych na początku naszych Biblii. Zgodnie z tymi przepisami, mężczyzna, który przyjął judaizm, musiał zostać obrzezany i przestrzegać całego prawa mojżeszowego. Prawo mojżeszowe jest tym, co nazywamy starym przymierzem, lecz według judaizujących było ono jedynym przymierzem. Według nich Jezus jest Mesjaszem, ale nie unieważnił praw, które Bóg wcześniej nadał Izraelowi. To nauczanie nie jest zgodne z Ewangelią głoszoną przez apostołów. Jednak poglądy te były pociągające dla osób o żydowskim pochodzeniu, ponieważ pozwalały im unikać poważnych sporów z Żydami, którzy odrzucali Jezusa jako Mesjasza. Mogli także unikać prześladowań i chlubić się tym, że zmuszają pogan do przyjmowania żydowskiego sposobu życia. W listach Pawła oraz u innych autorów Nowego Testamentu przekonanie to wielokrotnie zostaje odrzucone jako fałszywa Ewangelia. A więc kiedy ci ludzie wchodzą do pomieszczenia w Antiochii, Piotr musi podjąć decyzję. Paweł mówi, że byli oni od Jakuba. Nie musi to jednak oznaczać, że Jakub się z nimi zgadzał. Jakub był przywódcą kościoła w Jerozolimie. Więc Paweł ma po prostu na myśli, że ci mężczyźni pochodzili z kościoła w Jerozolimie i dlatego byli Piotrowi dobrze znani. Wygląda na to, że Piotr starał się uniknąć wszelkich konfliktów, lecz czyniąc to, stworzył sytuację, w której nie było jasne, jak poganie powinny być traktowane w kościele. Wiemy z Pisma, że w Chrystusie nie ma tożsamości Żyda ani poganina, jest tylko wierzący, naśladowca Chrystusa, święty. Próbując zapobiec niezręcznej sytuacji, Piotr odłączył się od pogan i poszedł jeszcze z tymi, którzy byli żydowskiego pochodzenia. A co gorsza, wielu innych poszło za jego przykładem, co doprowadziło do podziałów. Celem Pawła nie jest jednak poniżenie Piotra, zawstydzenie go, ani upokorzenie. Paweł wie, jak trudne jest dla Żydów przyjęcie tego nowoprzymierzowego sposobu życia. On sam, zanim Chrystus wkroczył w jego życie na drodze do Damaszku, aktywnie zabijał i aresztował chrześcijan, którzy głosili tę samą Ewangelię, którą on teraz zwiastuje. W rozdziale pierwszym, być może pamiętacie, Paweł napisał, choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił Ewangelię sprzeczną tą, z którą wam zwiastowaliśmy, niech będzie przeklęte. W tej sytuacji Piotrowi groziło życie w sposób sprzeczny z Ewangelią. Paweł napomina go ze względu na duszę Piotra oraz duszę wszystkich świadków. Ktoś mógłby skrytykować Pawła za to, że nie zastosował zasady podane przez Jezusa, ponieważ nie poszedł najpierw do Piotra na osobności, lecz od razu zgano go wobec wszystkich obecnych. Jednak napomnienie było adekwatne do sytuacji. Grzeszny czyn Piotra był widziany przez wszystkich. Niektórzy nawet poszli za nim w tym grzechu. Nawet Barnaba, człowiek cieszący się szacunkiem i dawny towarzysz Pawła, dał się zwieść. Piotr i ci, którzy za nim poszli, nie mieli zamiaru sprzeciwiać się Ewangelii Chrystusa, a jednak to uczynili. W rezultacie wielu było narażonych na przejęcie fałszywego rozumienia Ewangelii. Wszyscy potrzebowali nie tylko wyjaśnienia, że to, czego byli świadkami, było niewłaściwe, lecz także musieli zobaczyć, jak apostoł Piotr okazuje skruchę i na nowo potwierdza to, czego naucza o prawdziwej Ewangelii. Publiczne napomnienie było więc słuszne i konieczne, zarówno dla Piotra, jak i dla wszystkich obecnych. Paweł nie rości sobie żadnej wyższości nad Piotrem. Czytamy wyznanie Pawła w 7 rozdziale jego listu do Rzymian. On mówi, nie rozumiem bowiem własnego postępowania. Nie czynię tego, co chcę, ale czynię to, czego nienawidzę. Czy dokładnie to uczynił Piotr? W swoim umyśle próbował zachować pokój, a jednak zrobił to kosztem jasności Ewangelii. Współodpowiedzialność w Kościele ma ogromne znaczenie, aby chronić przejrzystość Ewangelii i właściwie ukazywać skutki odrodzenia. Gdyby Paweł nie skorygował Piotra, co pomyśleliby wszyscy obecni? Judaizujący nadal trwaliby przez sprzeciwu przy swojej fałszywej nauce, że Ewangelia to wiara w Chrystusa plus obrzezania i przestrzegania prawa. Piotr pozostałby winny wprowadzania ludzi w błąd i pokazałby, że choć wierzący pochodzenie w Antiochii uwierzyli w Chrystusa, aby być równymi chrześcijanom pochodzenia żydowskiego, ciągle im czegoś brakuje, dlatego z nimi już nie jada. Autorytet Pawła zostałby podważony wobec jego własnego zboru, a wszyscy obecni zachowaliby wspomnienie Piotra, postrzeganego jako głównego apostoła, jako tego, który uważa Żydów za wyższych od nawróconych pogan. Rzeczywiście natychmiastowa i publiczna konfrontacja była konieczna. A więc Paweł odważnie czyni to, co należy uczynić. Wskazuje działanie sprzeczne z Ewangelią i wzywa Piotra do skruchy. Jest to przejaw biblijnej współodpowiedzialności. W języku angielskim istnieje słowo accountability. Każdy w kościołach w Stanach wie, co ono oznacza. Problem polega jedynie na tym, że niewielu ludzi rzeczywiście je praktykuje. Jest to słowo, dla którego podczas mojego pobytu w Polsce trudno mi było znaleźć dobre tłumaczenie na accountability. Jednak kilku braci powiedziało mi, że protestanckie kościoły w Polsce stworzyły własne określenie na tę biblijną koncepcję i bardzo się cieszę, że tak się stało, choć przyznam, że długość tego słowa bywa nieco oszniemielająca. Współodpowiedzialność. Współodpowiedzialność lub wzajemna odpowiedzialność to aktywny, relacyjny proces brania osobistej i wspólnotowej odpowiedzialności za działania, wzrost i świętość jednych za drugich. Kościołom, które nie praktykują biblijnej współodpowiedzialności, zawsze trudno i niezręcznie jest zacząć. Natomiast wspólnoty, w których istnieje kultura współodpowiedzialności, nieustannie wzrastają w bliskości jedni z drugimi oraz w bliskości z Bogiem. Dlatego do liderów tego kościoła i tych kościołów mówię, jeśli ktokolwiek, czy to członek tej wspólnoty, inny lider, czy osoba z zewnątrz, publicznie mówi lub działa w taki sposób, że jasność Ewangelii zostaje naruszona albo jedność Kościoła zagrożona, waszą odpowiedzialnością jest rozeznać, napomnieć tę osobę z miłości dla jej dobra, chroniąc w ten sposób Kościół, który Bóg powierzył waszej trosce. W języku angielskim mamy wyrażenie sweep it under the rug i usłyszałem, że macie tak samo, zamieść coś pod dywan. Tak? Tego nie da się zamieść pod dywan. A do wszystkich wierzących, szczególnie do członków kościołów stojących dziś przede mną, mówię jako do tych, którzy otrzymali obietnicę życia wiecznego przez śmierć i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jesteście wezwani do nieustannego upodabniania się do obrazu Chrystusa. A ponieważ zostaliście wybawieni od kary, na którą zasługiwaliście, powinniście z radością pragnąć takiego upodabniania się. Dokonuje się ono wtedy, gdy Duch Święty konfrontuje nas z naszym grzechem i wzywa nas do skruchy. Czasami dzieje się to przez czytanie Słowa Bożego. Czasami Duch po prostu kieruje naszą uwagę na potrzebę zmiany. Duch posługuje się także innymi ludźmi, szczególnie wierzącymi, aby wskazywać nasz grzech i wzywać nas do odnowienia relacji z Bogiem oraz tymi, wobec których zgrzeszyliśmy. Każdy z nas powinien się wręcz radować, gdy brat lub siostra, mąż lub żona albo rodzice konfrontują nas z naszym grzechem, abyśmy mieli okazję wzrastać w duchowej dojrzałości i świętości. Musimy rozwijać coraz głębsze relacje jedni z drugimi, aby po pierwsze rozpoznawać, kiedy brat lub siostra trwają w grzechu, a po drugie, gdy dochodzi do konfrontacji, móc napominać się nawzajem jak bliscy przyjaciele, a nie jak obcy sobie ludzie. Większość takich konfrontacji nie musi być publiczna, jak w sytuacji Pawła i Piotra. Łagodnie i zarazem stanowczo rozmawia ze swoim bratem lub siostrą na osobności. Wyraźnie nazwij grzech. Wezwij go lub ją do skruchy i raduj się razem z nimi, kiedy opowiedzą posłuszeństwem. A jeśli to my jesteśmy napominani, powinniśmy przyjmować korektę z łaskawym sercem i pokornym umysłem. Ten, kto napomina, nie jest w żaden sposób wyższy od tego, kto napomnienie przyjmuje. Nie wstydźmy się więc, ani nie czujmy się zawstydzeni, lecz bądźmy wdzięczni, że brata lub siostra, którzy mają uwagę i kochają nas na tyle, by powiedzieć nam prawdę i pomóc nam odwrócić się od grzechu, stawać się coraz bardziej świętymi. Ponownie, kluczem jest łagodność. Łagodność lub cichość jest owocem ducha. Oznacza pokory wypływające z wdzięczności wobec Boga. W praktyce przejawia się jako uprzejmość i powściągliwość wobec innych. Ostatnim razem, gdy głosiłem kazanie, wspomniałem, że planuję w każdym kazaniu podkreślać inny owoc ducha, aż dojdziemy do 5 rozdziału, w którym Paweł je wymienia. Oczywiście ten plan nie był zgodny z Bożym czasem, ale ostatnio zacząłem od ostatniej cechy samokontroli, powściągliwości. A cechą, która ją poprzedza, jest łagodność. Kiedy praktykujemy wobec siebie nawzajem współodpowiedzialność, łagodność jest niezbędna. Kiedy przygotowujesz się, by skonfrontować kogoś z jego grzechem, Pamiętaj, jak ty sam zostałeś uwolniony od własnego grzechu. Jak chciałbyś, aby ktoś mówił do ciebie o twoim grzechu, twoich słabościach i porażkach? A twoją opowiedzią nie może być nikt, żeby ktokolwiek o tym ze mną rozmawiał. Nie, jeśli jesteś chrześcijaninem, musisz pragnąć stawać się coraz bardziej podobnym do Chrystusa. A łagodna konfrontacja ze strony innych wierzących jest jednym ze środków, przez które Duch upodabnia nas do Chrystusa. Rozważaj z wdzięcznością łaskę, jaką Bóg okazał wobec ciebie. To będzie kształtować w tobie ducha łagodności, gdy będziesz dążyć do odnowienia swojego brata lub siostry w Chrystusie. Módl się, aby ta cecha była widoczna w twoim życiu. Okazuj łagodność, gdy napominasz współmałżonka, swoje dzieci czy innego członka kościoła. A jeśli to ty jesteś napominany, miej tę samą łagodność ducha. Odrzuć wszelką reakcję gniewu lub wstydu. Bądź wdzięczny, że Pan dał ci brata lub siostry, którzy kochają cię na tyle, by pomóc ci odwrócić się od grzechu i stawać się coraz bardziej świętym. Jeśli po prywatnej rozmowie ktoś nadal trwa w grzechu, bez skruchy, następnym krokiem według Jezusa jest zabranie ze sobą jednej lub dwóch osób, aby ponownie go skonfrontować. A jeśli wciąż nie ma opamiętania, sprawa powinna zostać przedstawiona całemu Kościołowi. W przypadku zatwardziałego członka kolejnym krokiem jest ekskomunika. Ale miejmy nadzieję, że nie będzie to krok ostateczny. Ostatecznym celem zawsze jest odnowienie. Celem ekskomuniki nie jest potępienie człowieka, lecz raczej pozbawienie go duchowych korzyści płynących przynależności do lokalnej wspólnoty, w nadziei, że taki brak doprowadzi go do skruchy, pojednania z Bogiem i powrotu do Kościoła. Nie zaniedbujcie rozwijania współodpowiedzialności w waszym kościele, w waszych kościołach. Wspólnota, która nie troszczy się o świętość jedni drugich, nie jest kościołem, który naprawdę się miłuje, ani takim, który poważnie traktuje Boże przykazania i ofiarę Chrystusa. Taki kościół umrze, niezależnie od tego, czy jego drzwi zostaną zamknięte, czy nie. Paweł wykorzystuje opis swojego napomnienia Piotra jako przejście od obrony własnego apostolskiego autorytetu do zmierzenia się z fałszywą Ewangelią judaizujących. Z jednej strony pokazuje, że posiada autorytet, by napominać nawet innego apostoła w obronie prawdziwej Ewangelii. Jeszcze bardziej jednak jego głównym pragnieniem wobec kościoła w Galacji jest wykorzenienie tej fałszywej Ewangelii, która twierdzi, że przestrzeganie prawa Mojżesza jest konieczne, aby otrzymać obietnicę zbawienia. Począwszy od 15 wersetu, Paweł rozpoczyna argumentację, że nikt nie zostaje zbawiony dzięki własnej sprawiedliwości ani przez zachowywanie prawa Mojżesza. Wersety 15 i 16 stanowią krótkie podsumowanie tej argumentacji. Wszyscy obecni w tamtym pomieszczeniu w Antiochii wiedzą, że aby Bóg przyjął człowieka do społeczności z sobą, człowiek ten musi zostać usprawiedliwiony. Z powodu naszego grzechu jesteśmy nieświęci i niesprawiedliwi. Bóg naruszyłby własną świętość i sprawiedliwość, gdyby grzech pozostał bez kary. Pytanie więc brzmi, jak człowiek zostaje usprawiedliwiony? Jak Bóg może być jednocześnie sprawiedliwy i przebaczający? Odpowiedź judaizujących brzmi, sami składamy ofiary, aby zadośćuczynić za grzech, ponieważ nie byliśmy posłuszni prawu Bożemu danemu przez Mojżesza. Następnie żyjemy według prawa Mojżesza, aby podobać się Bogu i pozostawać przed Nim właściwe relacje, tak aby usprawiedliwić samych siebie przez posłuszeństwo. jest to jednak bezpośrednio sprzeczne z Ewangelią przekazaną przez apostołów, ustanowionych przez Jezusa. Prawo nie może uczynić nas sprawiedliwymi. Może jedynie ukazać, jak bardzo jesteśmy niesprawiedliwi. Pokazuje niemożliwość osiągnięcia i utrzymania prawdziwej świętości przez jakiegokolwiek człowieka. Uczy nas, że nie możemy usprawiedliwić samych siebie. Nie musimy, musimy zostać usprawiedliwieni przez sprawiedliwość kogoś innego. A tym kimś jest Jezus. Jezus, Syn Boży, druga osoba Trójcy, stał się ciałem i narodził się z dziewicy. Doskonale wypełnił prawo Mojżesza, zarówno w czynach, jak i w duchu. Nigdy nie grzeszył. Był doskonały. Śmierć istnieje tylko z powodu grzechu. Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego zjesz, na pewno umrzesz, powiedział Pan do Adama. Lecz Jezus nigdy nie zjadł tego owocu. Nawet go nie doknął. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale on nie znał grzechu. Nie było w nim żadnej winy. Człowiek bez grzechu nie zasługuje na karę śmierci. A jednak poddając się śmierci z własnej woli, Jezus zapłacił dług, którego nie był winien. I z miłości do ludzkości swojego stworzenia, to, co Jezus zapłacił na krzyżu, zostaje przypisane na konto każdego, kto wierzy w Niego jako w Pana i Zbawiciela. Do tych, którzy odwracają się od grzechu i idą za Nim. W Nim także Żydzi mogą zostać usprawiedliwieni. Nie przez przestrzeganie prawa, lecz przez wiarę w Jezusa, ostateczną ofiarę za grzech. Nie muszą już być obrzezani na ciele, ponieważ Duch Święty wchodzi w nich w chwili nawrócenia i obrzezuje ich serca. Poganie nie muszą już przechodzić na judaizm. Wystarczy, że uwierzą w Chrystusie jako Pana i Zbawiciela oraz odwrócą się od swoich grzesznych dróg. I wam również dana jest ta sama obietnica. Nie dajcie się zwieść diabłu, który próbuje przekonać was, że musicie zapracować na swoje zbawienie lub dodać coś do odkupienia Jezusa, będąc wystarczająco dobrymi. Nie jesteście w stanie tego osiągnąć. Ale Jezus jest wystarczająco dobry. I tylko przez Niego możecie zostać prawdziwie usprawiedliwymi. Wołajcie do Niego i upamiętajcie się, a w odpowiedzi na obiecane zbawienie podejmujcie każdego dnia decyzję, by umierać dla ciała i z radością chodzić w sprawiedliwości. Historie uprowadzonych amerykańskich kolonistów kończyły się na różne sposoby. Niektórzy stanowczo i gwałtownie sprzeciwiali się powrotowi do swojego dawnego ludu. W sercu stali się rdzennymi mieszkańcami Ameryki i już nigdy nie chcieli żyć pośród swojej pierwotnej kultury. Choć kilku z nich pomagało później w negocjach i tłumaczeniach między obiema społecznościami, inni początkowo się wahali, lecz ostatecznie wrócili do domu. Niektórzy próbowali wrócić i odkryli, że nie potrafią już dopasować się do kultury kolonialnej. Jeszcze inni pobiegli ku możliwości powrotu do swojego pierwotnego ludu, postrzegając ją jako ratunek, na który długo czekali. W tej ilustracji nie ma jednego absolutnie właściwego wyboru. Jednak nie tak jest z nami. My mamy tylko jedną drogę. My zostaliśmy powołani, aby opuścić nasz dawny sposób życia. Niektórzy z nas mogą nawet opisać to jako wyrwanie przez Boga. Teraz należymy do Bożej rodziny. Będą chwile, kiedy dawne drogi będą do was wołać i zapraszać do powrotu. Lecz musicie trwać niewzruszenie i z radością pozostać przy swoim nowym plemieniu. pod przewodnictwem waszego łaskawego, miłosiernego i potężnego wodza. Jako członkowie tego świętego plemienia, kroczmy razem sprawiedliwości, napominając się nawzajem z łagodnością i miłością ku dalszemu uświęceniu. A gdy staniemy przed naszym Stwórcą i Sędzią w dniu ostatecznym, będziemy mogli z ufnością, dzięki Bożej łasce, przedstawić jedni drugich przed Panem jako czystych, nienagannych i nieskalanych, usprawiedliwionych w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Modlimy się.